Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinek. Proszę Państwa, ja mam to tak. Śmierdzi, no bo musi. To raz. Niestety wszedłem, nie wiedziałem, że to on. Artykuł niejakiego Tomańskiego, Rafała Tomańskiego, który sobie już od jakiegoś czasu sobie przyrzekłem, że nie będę tego czytał. No ale no i właśnie wszedłem i dopiero na końcu praktycznie, no w końcu pod koniec zorientowałem się, to ten Tomański pisze. Bo chciałem zobaczyć, kto to napisał. Więc nie będę go cytował, tego artykułu. Natomiast odniosę się do, znaczy ten artykuł mówi o wywiadzie, którego udzielił pan Ren Zhengfei, czyli założyciel Huawei'a, japońskim dziennikarzom. I to będzie dla mnie, znaczy to, co on mówił, to, czego nie mówił, to, co jak mówił, to będzie dla mnie punktem odniesienia. Znaczy, nie będę cytował tego artykułu, dlatego że ten Tomański jest tak niewiarygodny, jak to jest tylko możliwe. Po prostu jest kłamcą, zwykłym, ordynarnym kłamcą. Tak jak cały ten jego Business Insider. Natomiast ja będę się starał zrozumieć pana Rena Zhengfei, założyciela koncernu Huawei. Dlaczego on mówił tak, jak mówił i to, co mówił? To oczywiście jest niesamowicie trudne, obarczone potężnym błędem. Może być potężnym błędem obarczone. Ale no, będę próbował. Jak się człowiek nie zmierzy z górą, no to nikt na nią nie wejdzie, prawda? Więc tak. Pan Zhengfei na temat obecnej sytuacji, znaczy to jeszcze nie dzisiejszej, bo dzisiaj to chyba jeszcze to nie dzisiejszy wywiad. To dzisiaj dopiero czytał wczoraj, kiedy to ten cały Trump dzisiaj zrobił ten manewr, nakazał odciąć Huawei od amerykańskiego rynku kompletnie. A więc pan Zhengfei jeszcze nie wiedział wszystkiego, bo to pewnie z wczoraj czy przedwczoraj. Ale tak, pan założyciel Huawei'a jest spokojny o wpływ amerykańskich decyzji izolujących koncern od współpracy z partnerami z USA. Myślę, że tutaj przemawia polityk gospodarczy. To jest człowiek, który nie może sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, no tak, uderzył nas mocno. Wyobraźcie sobie Państwo, że Trump uderza, a szef koncernu, w który uderza Trump, mówi, ok, zabolało. No ma to jakiś sens? Żadnego. Więc nie mógł powiedzieć inaczej. To jest jedno. Twierdzi, że 15 lat temu zdążył przewidzieć taką sytuację. No i tutaj bym mu wierzył. No bo pamiętajcie Państwo o tym, że Chińczycy jednak zupełnie inaczej myślą, zupełnie inaczej układają priorytety niż biali. Oni myślą 12, 10, 15, 20, 30 lat do przodu. I to ma sens. Więc jeśli on kilkanaście lat temu już myślał o tym, żeby może nie tyle, że jakiś tam prezydent amerykański mu będzie rzucał kłody pod nogi, że w ogóle administracja amerykańska Ale że trzeba zsinizować produkcję, tak, to jestem o tym przekonany. Znaczy, to jest tak, że może trochę przegiął te 15 lat, bo sam, jak sam mówi, w 2003 roku był gotów sprzedać Huawei'a do Motorola. Więc niekoniecznie. Więc myślę, że no ale z 10 lat temu to już na pewno robił dalekosiężne plany i sinizacja produkcji, sinizacja łańcucha dostaw, właściwie o to chodzi. Sinizacja łańcucha dostaw była na pewno już w obszarze zainteresowania zarządu tej firmy, bez wątpienia. Co robili, to tak oczywiście nie wiem, bo niby skąd. Natomiast tak to można sobie wyobrazić. Ciekawą rzeczą jest to, co tutaj się mówi, co tutaj mówi ten cały autor, że sprzedaż Huawei'a w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosła o 39% rok do roku. 39%. Państwo sobie wyobrażacie takie sprzedaże? Ale firma urośnie jedynie o 1/4. Jedynie o 1/4. Dobre, że jedynie o 1/4. Matko Boska. Gigant urośnie jedynie o 1/4. Czyli w ciągu 3 lat może urosnąć o 100%. Dobra, 2% składamy. Niesamowite. No dobra, ale powiedzmy sobie, że. No i właśnie, to jest ciekawe, że on się tym nie chwali. Nie. No. Wręcz tu pisze jedynie o 1/4. Jedynie. No tak. Dobrze. Oczywiście cały czas mówi, że jego firma nie łamie prawa, że potencjalne utrudnienia w prowadzeniu działalności, że o tych potencjalnych utrudnieniach, które mogą być wprowadzone przez USA, już myślał wiele lat temu. I to mogę to wyobrazić sobie, albo problemy przynajmniej 4-5 lat temu już było widać, że to się zaczyna dziać. Proszę nie zapomnieć o tym, że amerykańska doktryna wojenna, dyplomatyczna została zmieniona w 9 roku, 2009. W 11 już została wprowadzona w życie ostro. I ci Chińczycy ostro dostali po karku w BIM-ie. Więc, no właśnie. Więc to jest możliwe, że już 10 lat temu, mógł się przygotowywać na sinizację łańcucha dostaw po zespołów. Ten pan bardzo ciepło mówił o Japończykach, o japońskich firmach, o Japonii. Myślę, że nie bez kozery spotkał się tylko z japońskimi dziennikarzami. Myślę, że Japonia może być takim miejscem, na którym będzie chciał oprzeć być może część swojej działalności Huawei. Aczkolwiek ja bym na miejscu, oczywiście ja nie mam nawet setnej części tej wiedzy, którą ma przez Huawei, na przykład na temat Japonii, ale ja bym był bardzo ostrożny, wiedząc, jak Japończycy potrafią być ulegli w stosunku do Amerykanów. No i tutaj bardzo ciepło właśnie mówił o japońskich podzespołach. Mówił o tym, że również nie pójdzie tą drogą, którą poszedł ZTE, ten chiński koncern, który się wykupił od upadłości w Stanach Zjednoczonych, kosztował miliardy dolarów. I stwierdził pan Ren, że jego firma wciąż jeszcze zastanawia się, czy wystąpić wobec USA na drogę sądową. No, to być może miałoby sens. Jako że amerykańskie sądy to jednak nie mają nic wspólnego z tak zwanymi polskimi sądami, więc to może mieć sens. A tu przytoczę to, co on powiedział o wpływie dekretu Trumpa na swoją firmę. Powiedział, powiedział coś znacznie szerzej. Światowa gospodarka jest ukierunkowana w zdecydowany sposób na globalizację. W myśl i zasad świat musi być zjednoczony. Jeśli jeden z krajów zamyka się na produkty, rosną koszty i zmniejsza się skala produkcji. Potrzeby społeczeństwa nie zostają zaspokojone. Globalizacja pod względem ekonomicznym oznacza korzystanie z najlepszych możliwych produktów w każdym z regionów. My na przykład najchętniej korzystamy z japońskich śrubek. No, to jest taki troszeczkę policzek dla Japończyków, ale nie będzie. Gdyby inne kraje chciały robić podobne produkty, koszty by rosły. Jeżeli zaprotestujemy przeciwko globalizacji, gospodarka znajdzie się w kropce, szczególnie w takich krajach jak Japonia. Chiński rynek wciąż rośnie, a Japonia go potrzebuje. Nie sądzę, aby na japońskiej gospodarce opłacał się rezygnowanie z chińskiego rynku. No, on mówi, że nie sądzi, ale właśnie tak się właśnie dzieje. A gdy był pytany o zablokowanie mikroprocesorów Qualcomma, bo to jest bardzo istotne, powiedział, że się nie martwi, że może korzystać nie musi korzystać akurat z tych mikroprocesorów w tej chwili, może korzystać z własnych i będzie je rozwijał. No, tutaj to jest taka trochę gdyby było inaczej, gdyby było właśnie tak, jak twierdzi, to no to już by dawno nie korzystał z Qualcomma, albo w każdym razie w ograniczonym zakresie, a jednak korzysta. Tutaj opowiada o tym, co było dawno temu, to mnie w ogóle nie interesuje. Mówi również o tym, że decyzje Trumpa stawiają pod znakiem zapytania dalszy rozwój 5G w Stanach Zjednoczonych, że mówią o osobowości Trumpa, że wywołuje spadki na amerykańskiej giełdzie, stracił szansę na stanie się wielkim prezydentem, mówił w tym kontekście, że Trump jest świetny, jeśli chodzi o, znaczy to, co Trump spowodował w obszarze podatkowym w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, dlaczego tak się tym zachwyca, ale no cóż. Znaczy, ja powiem tak, że nie będę tutaj dalej się zajmował tym, co on mówił o starym Huawei z początku 2000 lat, bo to mnie zupełnie nie interesuje i to nie o to chodzi. Nie o tym ten tekst, nie o tym ten felieton. O nim, to jest o nim. A więc tak, z jednej strony, odrywając się teraz trochę jednak od tekstu, trochę jakby analizując to, co ten człowiek mówi. Myślę, że on jest bardzo dobrym politykiem. Zresztą musi być bardzo dobrym politykiem. Musiał być bardzo dobrym politykiem, skoro doprowadził do sytuacji, w której prywatna firma urosła do rangi giganta światowego. Firma w Chinach, chińska, czysto chińska, nie tam jak Alibaba, która uciekła do Hongkongu. Nie. Alibaba jest dla mnie synonimem takiego, znaczy od jakiegoś czasu niestety synonimem takiej rozwodnionej chińszczyzny. I Jack Ma tak samo. To stracił mnie strasznie dużo. No ale bez znaczenia. Otóż ten pan Ren i jego Hiawaii, znaczy szczególnie on, jeśli on potrafił w ciągu tak krótkiego okresu czasu, kilkunastu lat, a jeśli chodzi o segment smartfonów, to no, dosłownie w ciągu czterech, pięciu, potrafił firmę doprowadzić na szczyty, na światowe szczyty, to znaczy, że on musi być naprawdę świetny. Ale jeśli jest świetny, to znaczy, że jest świetnym również politykiem. Bo nie można w tej chwili prowadzić giganta, nie będąc politykiem. Po prostu się nie da. Nie da się, no i już. Więc musi być świetnym politykiem. Mówi o Trumpie, bardzo pozytywnie ocenia Trumpa. Osobowość prezydenta Trumpa jest taka mocna, że wywołuje spadki na amerykański giełdę. Nie tyle osobowość, co jego decyzje. Tu nie ma to nic wspólnego z osobowością. Tutaj akurat chyba nie. Znaczy ja myślę, że on chciał powiedzieć kilka dobrych słów o Trumpie, tak żeby to nie zabrzmiało, że mówi dobre słowa o Trumpie. Naprawdę tak mi się wydaje. Więc tutaj w tym artykule, znaczy w tym jego wywiadzie, z tych wszystkich rzeczy, które w tym artykule się znalazły, chodzi o fakty z tego wywiadu, można wnosić, że nic nie można wnosić. Naprawdę, autentycznie. Nie. Znaczy nie, jest to wywiad, który dla mnie nic nie wnosi, jeśli chodzi o sytuację Huawei. I zresztą zdziwiłbym się, gdyby właściciel koncernu, wielkiego koncernu, coś więcej powiedział w takiej sytuacji, jakiej dzisiaj jest Huawei. Szczególnie po dzisiejszych historiach, po dzisiejszym dekrecie Trumpa, po dzisiejszych decyzjach, znaczy po dzisiejszych decyzjach tych poszczególnych firm amerykańskich, które się wycofują z Google, Qualcomm, a więc no nie mógł powiedzieć nic więcej. Po prostu nie dałoby się. Nie może powiedzieć, że jest zaskoczony i że na pewno będzie ciężko. No bo nie. Bo to sama taka wypowiedź kosztowałaby Huawei na giełdach kilka miliardów, czy nawet kilkanaście. Więc nie, to nie ma sensu. Nie mógł z kolei powiedzieć, a wszystko w porządku, w ogóle się tym nie martwię, no. Bo nie, bo to też, to by oznaczało, że co facet w ogóle nie myśli. To oczywiste, że jakiś tam wpływ to będzie miało. Tylko, że on jeszcze najprawdopodobniej nie może wiedzieć wszystkiego, no bo przecież to wymaga przemyślenia, to wymaga przegadania, burzy mózgu wśród kilku zespołów, przynajmniej ludzi tam na samej górze, więc to się nie robi tak z godziny na godzinę, z czwartku na piątek. Więc można by rzec, że to ten jego wywiad jest taki. Właściwie tak naprawdę ten jego wywiad był skierowany do Japończyków i to wszystko. Pogłaskał Japończyków, połechtał ich ego i chyba i to jest właściwie jedyna wartość dodana tego wywiadu. Cała reszta to jest. Cała reszta się nie liczy. Tak naprawdę, moim zdaniem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.